zakręceni wokół sztuki.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Dzisiaj moją gościnią jest pani Joanna Kuciel-Frydryszak. Dobry wieczór, pani Joanno.
Dobry wieczór.
Dziennikarka, pisarka, autorka książek biograficznych, ale też znakomitych opracowań, między innymi Służące do wszystkiego i najnowszej Chłopki, zatytułowanej Chłopki, opowieść o naszych babkach. Od razu pytanie, czy ma pani jakiś magiczny sposób na pisanie bestsellerów?
Nie, w ogóle to, co się dzieje wokół Chłopek, to jest dla mnie takie miłe zaskoczenie, wokół Służących również. Zupełnie się tego nie spodziewałam i oczywiście nie piszę po to, żeby pisać, żeby mieć sprzedaż, nie kalkuluję. Nie, doceniam żart, ale nie mam tej recepty.
No tak się jakoś dzieje, że każda książka wywołuje sporo emocji, przede wszystkim jest czytana, a nie są to rzeczy lekkie, łatwe i przyjemne, tylko to jest poważna literatura oparta na poważnym researchu i na kwerendzie, którą pani robi. Od razu pytanie, czy po Służących do wszystkiego był jeszcze jakiś taki materiał, czy jakby w trakcie pisania pojawił się pani w głowie pomysł, żeby pokazać też te kobiety, matki, córki, dzieci, które zostały na wsi?
Nie, w trakcie pisania nie, ale już po napisaniu, kiedy spotykałam się z reakcjami czytelniczych, głównie czytelniczych, ale nie tylko, czytelników również, to wtedy zrozumiałam, że najwyraźniej jest taka potrzeba, żeby dopowiedzieć te losy właśnie z perspektywy sióstr, czy matek, czy też kobiet, które wyruszyły na służbę, ale wcześniej wiodły życie chłopek, wieśniaczek. Reakcje posłużących były bardzo emocjonalne, silne, zabarwione smutkiem, czy takim rodzajem bezsilności, którą wywołują w nas losy, ciężkie losy naszych przodkiń, czy w ogóle przodków żyjących w tak odmiennych od nas warunkach, z doświadczeniami głównie trudnymi i ekonomicznie, finansowo, bytowo, psychologicznie, więc to wszystko, tak jak pani powiedziała, jest dosyć trudne do przyjęcia, a jednocześnie także trudne, aby się od tego uwolnić, więc pomyślałam sobie, że podobnie jak we mnie życie mojej babci, tak w czytelniczkach najwyraźniej żyją te historie właśnie przodkiń, babek. I jest to jakiś, jak się wydaje teraz po reakcji na Chłopki, jakiś taki nieprzepracowany społecznie temat. Choć muszę powiedzieć, właśnie jakby z tego powodu postanowiłam napisać Chłopki, natomiast nie wiedziałam, że one spotkają się z takim odbiorem gorącym, mocnym, emocjonalnym i że ta potrzeba jest aż taka silna. To nie, tego nie podejrzewałam. Natomiast pojedyncze reakcje, czy może nie pojedyncze, ale nie tak masowe, mówiły mi, że wnuczki, prawnuczki czekają na taką opowieść.
No tak, ale nie tylko wnuczki, prawnuczki, ale nawet córki, które mają mamy w podeszłym wieku, zaczynają rozumieć, dlaczego ta relacja wygląda tak, a nie inaczej. Przyznam szczerze, że mi się pootwierały niektóre szuflady, mocno pozamykane. I rzeczywiście ta książka jest pewnego rodzaju kluczem do zrozumienia, dlaczego pewne mamy, babcie, prababcie zachowują się tak, a nie inaczej. Dlaczego niektóre z zaciśniętymi zębami nigdy nie opowiadają o swojej przeszłości, ale są też takie, które no może są trochę bardziej wylewne. I od razu przyszła mi do głowy trauma transgeneracyjna, o której często się mówi. I ta książka to potwierdza, że niestety my trochę też niesiemy, jak ta kobieta ze zdjęcia, okładki, te wiadra na swoich barkach. Oczywiście one już są wypełnione zupełnie czymś innym niż 100 lat temu na przykład.
Może tak być, choć nie musi, prawda? To znaczy jakoś one na nas działają, ale ja jestem bardzo ostrożna, ja nie jestem psycholożką i właściwie chociaż rozumiem, że książka skłania do rozmaitych rozważań, czy takiego wglądu w siebie. Uważam, że on jest szalenie cenny, zwłaszcza pod okiem specjalistów, czy też jakby w takim partnerskim układzie, gdzie możemy w odpowiedzialny jakby sposób przepracowywać tą swoją przeszłość. To oczywiście wydaje mi się cenne bardzo. Natomiast sama unikam takich, wie pani, śmiałych tez, dlatego że mój osobisty pogląd jest taki, że my jesteśmy jednak pod wpływem działania rozmaitych sił, rozmaitych wpływów. I teraz, co jest decydujące, to jest oczywiście wielką zagadką, prawda? Do tego wszystkiego dochodzą nasze charaktery, skłonności, obciążenia genetyczne. To wszystko jest bardzo trudne i jesteśmy skomplikowanym organizmem. I tutaj trzeba z pewną ostrożnością mówić, ale dla mnie szalenie oczywiście to jest ciekawe i pociągające, jest taka pokusa rozważania, co ma na nas wpływ, co nas ukształtowało, z której babki jesteśmy, z której prababki, czego w nas jest więcej. I ta książka oczywiście takie pytania może uruchamiać i uruchamia. I co do traumy, to mogą być traumy i bardzo często są, zwłaszcza kiedy w rodzinie była przemoc, kiedy w rodzinie była a skrajna bieda, zimne relacje, brak miłości, o tym opowiada moja książka. Więc kiedy się wychowało w takich warunkach lub choćby dotknęło się tego poprzez już będąc w trzecim pokoleniu, prawda? No bo ja sobie nie wyobrażam, że życie babek, naszych babć nie ma na nas wpływu. Natomiast są też i przecież jest taka pozytywna spuścizna, no ja tak dla siebie to nazywam, tak? To znaczy mamy tutaj doświadczenia trudne, które obciążyły rodzinę na rozmaite sposoby, o których mówią moje rozmówczynie, moi rozmówcy. To jest ta taka oszczędność na przykład czasem chorobliwa w rodzinach i bardzo wiele osób to potwierdza już teraz po ukazaniu się książki, że taki rzeczywiście problem w rodzinie jest problem, nie problem, kwestia, tak? Czyli coś takiego związanego z sytuacją, z warunkami, w jakich rodzina funkcjonowała i czego doświadczyła w życiu i to się bardzo przełożyło. Tak bardzo, że ludzie teraz, doświadczając dobrobytu, nie potrafią uwolnić się od tej postawy, która bardzo często no jest taką postawą minimalistyczną, ograniczającą, czasem lękową, nie pozwalającą na pełen rozwój. No, to powiedziałabym, że to jest takie dziedzictwo, o którym często mówią i piszą do mnie czytelniczki i czytelnicy. To jest właśnie taki zimny chów w rodzinach, brak kontaktu. Bardzo często to wynika to z jakiejś takiej tradycji, z tego paradygmatu, w którym rodzina była chowana. Z tej takiej potrzeby zabezpieczania się przede wszystkim, takiego pragmatyzmu, traktowania innych ludzi też w takich kategoriach i swoich relacji. Przede wszystkim zabezpieczyć się, tak? Nie przede wszystkim myśleć o przyszłości, o tym, żeby nie wpakować się w kłopoty, czyli na przykład unikanie ryzyka z tego wynika. Tutaj jakby tych możliwości jest bardzo dużo. No tak, ale to się mogło tak zakodować, czyli w taki jakby negatywny, ograniczający sposób, albo przeciwnie, jakby chęć do pęd wręcz do rozwoju, do tego, żeby zrekompensować sobie to, czego rodzina dotychczas nie miała, wykształcić dzieci, wpoić im, że edukacja to jest coś, co zmieni ich życie. To słynne, aby zostać panią, tak, aby zostać kimś, czyli rzeczywiście, żeby wynagrodzić tym naszym przodkwiniom, przodkom, żeby udowodnić całemu światu, że my nie jesteśmy nikim, tak? To jest jakby inny kierunek, który może, bo ja tutaj takie projekcje przedstawiam możliwe, ale to wszystko jest jakby taki efekt moich rozmów też i z potomkami moich bohaterek i teraz już z czytelniczkami i czytelnikami, którzy naprawdę świetnie przyjęli tę książkę i zastanawiają się, stawiają sobie też takie pytania i bardzo chętnie się dzielą taką refleksją. W końcu jest też taka postawa, która bardzo doskwiera kobietom i które w tej chwili, mam wrażenie, próbują się rozstać z tym nakazem, aby pracować ponad siły, aby brać właśnie na swoje barki więcej niż można udźwignąć. A więc takie jakby rozstanie z tym, co zostawiły nam w spadku babcie, babki, z tą poprzeczką, którą ustawiły bardzo, czy im ustawiono bardzo wysoko i one chcąc, nie chcąc ją przeskakiwały.
No ten stereotyp matki Polki, tak, który został nam wdrukowany przez lata,
tak,
przez
tak,
pokolenia.
Absolutnie. Nawet nie stereotyp, bo to rzeczywiście nakaz, prawda, nie tylko zresztą w chłopskich rodzinach, no kobieta i nie tylko w polskich, no kobieta przede wszystkim miała rodzić dzieci i być matką i żoną, prawda? No, to było jej przeznaczenie, ale to wciąż jest bardzo silne w wielu środowiskach. I w tej chwili mamy taki moment, myślę, no jakiegoś jednak przełomu, jakiegoś buntu i młode kobiety próbują też jakby zrozumieć, skąd to się wzięło, na czym to polega, jak z tego wybrnąć właściwie, bo wciąż ta powinność, no chcemy być dobrymi matkami, dobrymi żonami.
Ale chcemy też pracować, tak? Wychodzić na zewnątrz, uczestniczyć aktywnie w świecie.
Dokładnie tak, więc jak to wszystko zrobić, żeby też mieć czyste sumienie, tak? Nie mieć poczucia winy, żeby się w tym wszystkim dobrze czuć, nie być permanentnie zmęczoną, bo moja książka jest książką o wielkim zmęczeniu kobiet na jakimś poziomie, prawda?
To tak, ja zaraz przytoczę fragment, który nam to unaoczni, ale wpierw chciałabym zapytać, czy pani pisząc, zbierając dokumentację, robiąc kwerendę, przede wszystkim rozmawiając z żyjącymi kobietami, miała świadomość, że w XX wieku, kiedy już latały samoloty, była telewizja, kobiety na świecie były samodzielne, wyemancypowane, tutaj panowała taka ciemnota. W 21 roku 40% mieszkańców polskiej wsi to byli analfabeci, najgorzej było w zaborze rosyjskim, kiedy znachorowi ufano bardziej niż lekarzowi, właściwie lekarzowi prawie wcale, kiedy utaczano krew sołtysowej, to też słynny fragment z pani książki, żeby natrzeć piersi kobiecie, bo ta wskutek tego miała wyzdrowieć. Czy pani świadomość, która na pewno jest i była głęboka, no dopuszczała takie sytuacje?
Wie pani co, właściwie, ponieważ ja trochę zajmuję się dwudziestoleciem w takim sensie może, że interesuję się, bo nie jestem badaczką związaną z żadną uczelnią, ale pisząc wcześniej dwie biografie i w ogóle interesując się dwudziestoleciem, oczywiście miałam wiedzę, że było ciężko, ale tak, skala mnie zaskoczyła jednak rzeczywiście. Natomiast wie pani, co było największym jednak zaskoczeniem dla mnie przy pisaniu, że tak długo, bo właściwie to dopiero po wojnie się zmienia, wciąż rodzina decydowała w taki brutalny sposób o tym, kogo kobieta ma poślubić. I to łamanie woli kobiet, to jakby sprzedawanie za morgi, jak one same mówiły, to oczywiście nie zawsze, tak? Ale to znowu związane było z bardzo często, po prostu z sytuacją ekonomiczną i bytową tych rodzin. To już nie będziemy tego, bo napisałam o tym cały rozdział. Natomiast to mną wstrząsnęło, wie pani. Ale co do całości obrazu, oczywiście i u Dąbrowskiej, i u bardzo wielu autorów, również przyjezdnych z zagranicy, pojawia się taka refleksja, że polscy chłopi żyją jak w średniowieczu, że tak na zachodzie chłopi żyli właśnie w średniowieczu, a w Polsce tak żyją nadal. Oczywiście w ubogich społeczeństwach w Europie było podobnie, chociaż każdy kraj ma swoją specyfikę. No to był kryzys lat 30., który też jakoś nie jest opowiedziany, wydaje mi się, i nie jest przeżyty. Naznaczył wieś bardzo, bardzo silnie. To są te lata naprawdę wielkiej biedy i tego, że to skupienie ludzi i wszystkie ich potrzeby tej biedniejszej części chłopstwa skupiają się na zabezpieczeniu po prostu podstawowych absolutnie potrzeb. Do tego dostępność leczenia jest bardzo mała. No i stąd też znachorzy się tam pojawiają, co jest oczywiście tradycją. Natomiast miasta bardzo intensywnie już się rozwijają i to jest ten wielki kontrast. Miasto-wieś, prawda? No, że ludzie z miasta jak przyjeżdżają na wieś, to po prostu włos im się jeży na głowie, bo wieś została właśnie w mrokach, tak? Dalej jest pogrążona w mrokach.
Tak, pogrążona w mrokach, mimo że są próby jakiejś takiej świadomości czy większej edukacji, powstają uniwersytety ludowe, o których pani pisze. Są ludzie, którzy jednak starają się nieść ten kaganek oświaty, jest to bardzo trudne. Czy można dokonać jakiejś generalizacji dotyczącej wsi polskiej, oczywiście pod zaborami i potem, kiedy już Polska została wyzwolona, bo z tego, co pani pisze, jednak najgorzej było na obszarze pod zaborem rosyjskim.
No tak, to też ma związek z edukacją choćby. Tam, gdzie oczywiście, no wiadomo, że w zaborze pruskim ta sytuacja była lepsza, analfabetyzm dużo, dużo mniejszy, więcej większych gospodarstw na przykład, ale to trudno tak, bo ludzie właśnie z Pomorza czy z Wielkopolski mówią, no u nas było lepiej, u nas jednak było lepiej. To też zależy gdzie i komu, prawda? Bo jeżeli, zresztą ja tam podaję przykłady na przykład z Poznańskiego, to taki drastyczny przykład, gdzie wnuczka jednej z moich bohaterek opowiada o zgniłych ziemniakach, które rodzina musiała jeść, bo im po prostu zgniły ziemniaki i nie można było ich przemarzły im ziemniaki, cała piwnica, no i nie można było ich wyrzucić, tak? No to jest obrazek z Poznańskiego. Jeśli spojrzeć na kaszubskie wsie, prawda, to wszystko, dlatego że to właściwie trzeba tak trochę w detalach rozmawiać, to zależy od jakości ziemi, od tego właśnie jaka jest struktura gospodarstw, więc można też znaleźć i są takie przecież świadectwa wsi bardzo biednych na Pomorzu, gdzie szkoły są obite, nie mają okien, tylko blachy, tak. Wciąż są kradzieże na wsiach, bo ludzie potrzebują ukraść sobie drewno, żeby się czymś ogrzać. Kradną sobie nawzajem. Te sceny są w ogóle takie drastyczne i to jest taka wiedza, którą mają ludzie, którzy znają dwudziestolecie, ale na pewno nie jest to wiedza szkolna. Część ludzi wie właśnie od swoich rodzin o tym, a część zupełnie o tym nie ma pojęcia. To też utożsamia polską biedę z czasami PRL-u, z jedzeniem na kartki, z tym, że nie było mięsa, a tymczasem tutaj to, co ja pokazuję, no to jest rzeczywiście bardzo często bieda skrajna, prawda? Gdzie jajko już jest naprawdę
rarytasem.
Luksusem, tak, tak. Mleko, chociaż ma się krowę. Ale to oczywiście w zależności od tego, jak duże ma się gospodarstwo, czy ma się to gospodarstwo, gdzie się mieszka i to może dotyczyć Pomorza i jak najbardziej Podkarpacia. Ja pokazuję na przykładzie jedzenia, że oczywiście tam ta racja żywieniowa dotycząca mięsa jest na przykład dużo większa, prawda? Bo to tak można pokazać, poprzez talerz na przykład. W samej warstwie chłopskiej jest to oczywiście rozwarstwienie, bo inaczej je biedak, a inaczej je bogatszy chłop, czy bardzo bogaty chłop. Ale powiedziałabym, że w latach 30. oczywiście wszystkim jest ciężko. I bogatym chłopom, i najbiedniejszym chłopom. Ale, bo zwykło się mówić, że chłop jadł mięso i jakby kura była chora, albo chłop był chory, prawda? Albo jak padło zwierzę, to się wtedy zabijało i dobijało. Jak było chore zwierzę, to się dobijało i to nie do końca jest prawda. To znaczy, ja tam detalicznie wyliczam, cytuję oczywiście za wyliczeniami, że bogaci chłopi mogli jeść nawet raz w tygodniu mięso, a najbiedniejsi jedli kilka razy powiedzmy w miesiącu i to czasami były gołębie, czasami króliki. Tamci jedli wieprzowinę, tak? Więc trzeba na to spojrzeć właśnie już przez takie indywidualne możliwości ówczesne rodzin. Trudno tutaj o taką generalizację, no możemy ją zamknąć w zdaniu, że było ciężko, tak, że wieś od miasta dzieliła przepaść, że wieś była zacofana, wykluczona, znaczy w sensie dosłownym, z dostępu do leczenia. Więc to wszystko były takie bolączki, które w dużej mierze bardziej obciążały kobiety, które zajmowały się dziećmi, które rodziły bardzo... No,
często, mówiąc krótko, tak.
Tak,
często
tak.
I te chciały, czy nie chciały, bo cały tutaj też rozdział, czy cały fragment książki, mogłybyśmy o tym długo mówić, ale niestety nie mamy czasu, to jest opowieść smutna o przemocy w rodzinie. Trochę się też pani rozprawia z tym mitem rodzin wielopokoleniowych. Można by rozmawiać też o dzieciach, które już w wieku 3 lat były jakoś przysposabiane do takich podstawowych prac domowych. No jest tu cały bagaż różnych trudnych tematów, które pani porusza. Niestety nie możemy już dłużej o tym rozmawiać, ale od tego jest właśnie książka. Książka, która jest znakomicie napisana, która jest bardzo uszczegółowiona. Zachęcam państwa i odsyłam do chłopców. wątek, opowieści o naszych babkach. I na zakończenie obiecany fragment, który będzie podsumowaniem tego wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy, przede wszystkim tego smutnego losu kobiet. Nie wiem, czy na 100 znalazłby jedną zdrową. Są to po prostu chodzące, wychudłe widma. Dość spojrzeć w niedzielę w pierwszym, lepszym kościele wiejskim, a każdy może się przekonać. Klęczą istoty o zapadłych policzkach i przygasłych oczach. To są właśnie gospodynie wiejskie. Joanna Kuciel-Frydryszak jest autorką tej książki i o tej książce nam opowiadała, a kto z Państwa ma niedosyt, to w Trójmieście są spotkania z panią Joanną w tym tygodniu. Zachęcamy do udziału.
Bardzo zapraszam też.
Ja również zapraszam. Bardzo dziękuję i czekamy na kolejne książki. Julii Baranowskiej dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Zakręceni wokół sztuki.